Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Rzeczy Piękne. Przy mikrofonie Joanna Zawierucha-Gomułka, a moim gościem jest Mateusz Halicki, młody lutnik z Warszawy, który opowiada o swoim niszowym zawodzie. Dziś prezentuję pierwszą część naszego wywiadu. Przypominam, że wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie projektu rzeczypiękne.pl i na popularnych platformach podcastowych i społecznościowych. Wszędzie tam czekam na Wasze opinie i komentarze. Koszykowa 35. Witamy serdecznie, dzień dobry. Jesteśmy w pracowni lutnika Mateusza Halickiego. Mateusz, dzięki, że zechciałeś się z nami spotkać.
Cała przyjemność po mojej stronie, też się cieszę.
Pięknie to u Ciebie. Chciałam zapytać, ile lat tu stacjonujesz?
Na dzień dzisiejszy to już jest, zaraz będzie 3,5 roku. Nie wiem, kiedy ten czas minął, bardzo szybko. Już cieszę się na kolejne lata tutaj pobytu. Wspaniałe miejsce, jak widzisz.
Czy po tych latach definiujesz tą przestrzeń jako swoją? Dobrze się w niej czujesz?
Tak. Nieraz jak mam takie sytuacje, że mam potrzebę wyskoczyć gdzieś wieczorem. Jestem trochę takim samotnikiem, więc się śmieję co jakiś czas, że mam taką melinę na mieście, do której zawsze mogę zajrzeć i sobie coś podłubać, wyciszyć się tutaj też. Z reguły raczej pracuję tutaj sam, więc taka to jest moja ostoja ciszy. No i generalnie tutaj jest cicho, mimo że jesteśmy w centrum Warszawy, to jesteśmy jakby na uboczu i tu jest po prostu cicho. Mhm.
Powiedz proszę, jakie instrumenty budują lutnice?
Nazwa zawodu lutnik wzięła się od instrumentu, którym była lutnia. Taka ciekawostka, że lutnia europejska wywodzi się od lutni arabskiej, tak zwanego ud, który funkcjonuje do dzisiaj w krajach arabskich. A lutnia europejska już dawno została wyparta jak gdyby z mainstreamu muzycznego. No ale nieważne, w każdym razie lutnik to jest takie pojęcie względne, bo możemy powiedzieć o lutniku, który zajmuje się tylko instrumentami smyczkowymi, możemy powiedzieć o lutniku, który zajmuje się gitarami, możemy powiedzieć o lutniku, który zajmuje się instrumentami ludowymi, więc lutnik może budować wszystko, no, tak naprawdę. A były też takie pracownie w Czechach, które i produkowały pracownie, manufaktury, które zajmowały się produkcją instrumentów smyczkowych, ale o dziwo też instrumentów dętych.
Jak powiedziałeś, wielu lutników specjalizuje się w określonym typie budowy instrumentów. A jak to jest z Tobą?
Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ja nie jestem wykształcony do budowy instrumentów, więc głównie czym się zajmuję, to konserwacją skrzypiec, przeglądami tych skrzypiec, naprawami. Teraz mieliśmy taką zimę tutaj w Warszawie, gdzie sporo instrumentów spękanych ratowałem. Przebudowami instrumentów, na przykład jeżeli kogoś nie stać, żeby kupić jakąś rekonstrukcję wiolonczeli barokowej, to może się do mnie zgłosić i zrobię mu przebudowę takiego instrumentu na barokowy. Trochę się śmieję, że baroko podobny, ale w miarę możliwości oczywiście. Zajmuję się naprawą smyczków, różnymi korektami, remontami smyczków generalnymi, nabijaniem nowego włosia w smyczki. Ostatnio zaczynam się specjalizować w kontrabasach też. To taka kolejna miłość w moim zawodzie. No i bardzo chciałbym kiedyś, po dwóch próbach zbudowałem dwa smyczki. Jeden to jest do fideli kolanowej, to taki instrument ze średniowiecza i drugi to smyczek do wiolonczeli barokowej. No i chciałbym w przyszłości, to takie moje marzenie, żeby do tego wszystkiego jeszcze budować smyczki.
A czy wiesz, ile instrumentów przeszło przez Twoją pracownię? Liczyłeś to kiedyś?
Zarzekałem się, że w tym roku krokomierz zainstaluję w pracowni, żeby każdy instrument zaklikiwać, ale myślę, że przez te 3,5 roku spokojnie ze 150 instrumentów, no spokojnie, a jeżeli chodzi o smyczki, to smyczków przeszło przez moje ręce przez te 3 lata, myślę, że ze 250 albo nawet więcej. Trudno powiedzieć teraz.
Domyślam się, że naprawa instrumentu to jest proces rozciągnięty w czasie i należy etapami, krok po kroku, realizować konserwację danego przedmiotu. Powiedz mi, ile instrumentów teraz odnawiasz w tym momencie i ile mniej więcej czasu zajmie Ci ta praca nad ich uzdrowieniem?
To jest bardzo dobre pytanie. Nie można zamknąć wszystkiego w ramy czasowe. Mam takie instrumenty w pracowni. Śmieję się, że pierwszy miesiąc się z nimi oswajam, drugi miesiąc razem rozmawiamy, a trzeci miesiąc dopiero siadam do nich, żeby je naprawić. I nieraz miałem kiedyś taką wiolonczelę, takiego niemieckiego wiolonczelisty barokowego, pana Markusa. I to był instrument z połowy XVIII wieku, bardzo stary instrument i bardzo delikatny. Mhm. I tu naprawdę musiałem przygotowywać się, planować krok po kroku, co zrobić. Więc są oczywiście takie naprawy, że czy konserwacje, które wymagają tylko otwarcia instrumentu, sklejenia, pęknięcia, zabezpieczenia go, zamknięcia i uzbrojenia z powrotem, a są rzeczywiście bardziej skomplikowane, kiedy na przykład kawał płyty jest wyjedzony przez kornika albo instrument przez wiele lat był niefachowo otwierany i zamykany i krawędź płyty już jest bardzo cienka i trzeba zrobić tak zwany dublet krawędzi, czyli pogrubić tą płytę. Więc trudno to zamknąć w ramy czasowe. No, to też nie jest tak, że pracuję nad jednym instrumentem naraz, tylko to jest rozłożone tak w czasie, że nieraz na ten konkretny jeden instrument poświęcam w ciągu dnia, nie wiem, 15 minut, bo tyle zajmuje mi nastawienie jak gdyby kolejnej partii klejeń, więc największą lwią część czasu to zajmuje planowanie, tak.
Rozumiem.
To jest najwięcej. I wysychanie.
To jest tarnik. Pilnik.
Jak to jest zaglądać do wnętrza instrumentu?
Zawsze się cieszę na otwieranie, czy to jest taki lichej jakości instrument, czy jakiś tajemniczy, zabytkowy instrument. I genialną absolutnie rzeczą dla mnie i śmieję się, że mam motylki w brzuchu, to jest jak otwieram instrument i znajduję sygnaturę z naprawy.
Zdarzało Ci się to już?
Tak, i zdarzały mi się naprawy z właśnie, to też pomaga bardzo w określeniu wieku instrumentu, bo jeżeli widać, że instrument był otwarty i fachowo był naprawiony i fachowo zamknięty i ktoś jeszcze w środku był skory zostawić swoją sygnaturkę, to też pomaga w określeniu wieku instrumentu. Nieraz jest to trudne. Buduje się też tak instrumenty w ten sposób, że one wyglądają tak, jakby miały 500 lat czy tam 400, więc czasami to jest trudne. No i w tych instrumentach nieraz można coś znaleźć.
Na przykład?
W pewnym kontrabasie znalazłem 50 zł, oczywiście zwróciłem klientowi. Można znaleźć też tak zwane myszki, czyli myszka to jest taka kuleczka, która powstaje w instrumencie. Jak dobrze wiemy, to skrzypce i wszystkie instrumenty z rodziny smyczkowych mają dwa F-y tak zwane, więc ten instrument cały czas przechodzi z zimna do ciepła, z ciepła do zimna. No i jako, że mamy różnicę ciśnień, no to powietrze przez te F-y cały czas przelatuje. A do tego to całe ciśnienie, które jest tworzone przez wzbudzanie strun smyczkiem. No i siłą rzeczy to powietrze cały czas tam przelatuje, więc cały ten kurz i to wszystko, włącznie z naskórkiem też z palców, czy kalafonią po prostu, czy jakimiś innymi zabrudzeniami, to wszystko tam do środka wpada. No i ta pożyteczna myszka, jeżeli powstanie, bo czasami nie powstają, to nakręci się w tym instrumencie w środku i zbiera ten cały kurz i sprząta po prostu. I ja jestem zdania, że tej myszki nie wolno ruszać i trzeba ją zostawić. Chyba, że tam jakiś większy kawałek czegoś wpadnie, no i coś zacznie brzęczeć, no to rzeczywiście trzeba ją wymontować, ale ona jest bardzo pożyteczna, ona nie zmienia w ogóle brzmienia. Super sprawa. Różne są określenia na to.
Tajemniczy element.
Tak.
Wewnątrz instrumentu.
Później pokażę taką kuleczkę.
Wyobrażam sobie, że kiedy przychodzi do Ciebie muzyk ze swoim zepsutym, chorującym instrumentem, to z pewnością chce, żebyś go naprawił, a nawet uzdrowił. Trudno diagnozować taki problem. Jak się zabierasz do takiej naprawy?
No przede wszystkim to muszę taki instrument zobaczyć. Nieraz są śmieszne sytuacje, kiedy dzwonią do mnie ludzie i przez telefon pytają się, ile będzie kosztowała taka naprawa, więc ja mówię, że tylko mogę z fusów wróżyć, więc nic nie powiem. No ale przede wszystkim muszę taki instrument obejrzeć, zobaczyć, nie wiem, czy jest gdzieś przetarty lakier. To też niedobrze dla instrumentu, bo dobrze, żeby to drewno było zabezpieczone lakierem. Czy jest pęknięty, czy może się gdzieś rozkleił. Nieraz zdarza się też, że dusza wyskoczy, więc trzeba ją ustawić z powrotem w dobrym miejscu. Nieraz też przewróci się podstawek, czy po prostu pęknie struna. nieporadni rodzice przychodzą tutaj, żebym im pomógł wymienić tą strunę, więc muszę obejrzeć ten instrument po prostu, a później jak zobaczę, że jest pęknięty, no to zaplanować z muzykiem, kiedy ma wolne, kiedy ten instrument mogę wziąć, jakoś to logistycznie wszystko wymyślić, no i przystąpić do pracy.
Czymś innym jest renowacja lub rekonstrukcja mebla, którego główną funkcją jest na przykład zdobienie wystroju wnętrza, a czymś innym jest renowacja instrumentu, który wydaje dźwięki, żyje dzięki temu, że ktoś bierze go do ręki i na nim gra. Co czujesz, podejmując się naprawy instrumentu?
Każda naprawa, czy tym bardziej jakaś taka gruntowna renowacja, no to jest taka przygoda wielka. Jak to powiedział pewien warszawski lutnik, taki stary, że skrzypce to jest dzieło sztuki, ale przede wszystkim to jest narzędzie pracy, więc... I to tak jak powiedziałeś, że to nie jest szafa, która tylko stoi i pięknie wygląda. I nieraz jest tak też, że przynoszą ludzie tutaj do mnie do pracowni jakieś zabytkowe skrzypce rodzinne i kiedy ten instrument zaczyna grać po wielu latach, tutaj już nie jedna osoba płakała w pracowni, to wszystkie wspomnienia wracają. To jest takie silne odczucie, nie? Sam dźwięk tego instrumentu. Więc, no i też ten moment po całej naprawie, ten moment, kiedy instrument zagra, no to jest...
Magiczny moment.
To jest wspaniały taki, bym powiedział, aż zahaczający o mistykę. No i ten moment, kiedy przyjdzie ten profesjonalny muzyk odebrać instrument i zagra na tym instrumencie i jeszcze do tego wszystkiego najlepiej, żeby jak będzie zadowolony, no to jest największa nagroda. Więc to jest, no i przede wszystkim satysfakcja. No żyjemy też w takich czasach, gdzie mówi się, że ludzie pracujący w korporacji nie widzą efektów swojej pracy i często to powoduje depresję i jakieś przygnębienie u nich, bo tak naprawdę do końca to nie wiedzą, czym się zajmują. A tutaj mogę namacalnie zobaczyć efekty
swojej pracy
moich rąk. Tak, dokładnie, więc to jest cudowny moment. No ale też wychodzę z założenia, że jaki instrument by nie był. Oczywiście są to kwestie dyskusyjne, to warto, żeby grał jednak, nie?
Czujesz, że spoczywa na ciebie duża odpowiedzialność?
Tak, nieraz to jest odpowiedzialność żadna, czasami to jest tylko trochę, a czasami jest ogromna odpowiedzialność. Mam na myśli tutaj bardzo takie nobliwe instrumenty czy smyczki. Miałem taki smyczek w pracowni, za który byśmy mogli kupić no, taki bardzo luksusowy samochód no, takiej wartości. To był smyczek w złocie, piękny, francuski. No i to też się tyczy instrumentów. To jest jedna rzecz, że to jest odpowiedzialność sama w sobie, a druga rzecz to jest taka, że pewne rzeczy są nieodwracalne raczej, więc... Jeżeli coś się zepsuje, czy będzie jakiś wypadek przy pracy, no to też z instrumentami jest tak, że instrument, który jest mocno pokiereszowany, to jakby dobrze nie grał, to on raczej trochę może stracić na wartości, więc to jest kolejna rzecz. No i kolejną rzeczą jeszcze, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, no to moja praca polega na tym, że ja mam coś naprawić i coś poprawić, a nie zepsuć, więc na przykład jeżeli chodzi o renowację, no to warto, żeby ten instrument zabrzmiał jeszcze lepiej po takiej renowacji zawodowemu muzykowi, a nie żeby brzmiał gorzej, no bo to nie chodzi o to. No a do tego jeszcze jest odpowiedzialność przede wszystkim, tak jak część instrumentów reprezentuje wartość historyczną i naprawdę niektóre historie tych instrumentów są niesamowite po prostu. To też jest bardzo duża odpowiedzialność, że ta sentymentalna i same te historie rodziny, no to już tyle temu instrumentowi daje, że to jest po prostu też ta odpowiedzialność właśnie, nie? Żeby zadbać o tą perłę rodzinną, diamenty.
Czy podczas naprawy instrumentu można ingerować w jego jakość, w jego brzmienie?
Można, oczywiście w pewnych granicach. To jest przede wszystkim zdeterminowane, z jakiego materiału jest, jakiej jakości świerku, na przykład jest płyta wierzchnia czy płyta spodnia i w ogóle jaką klasę reprezentuje ten instrument. Można zrobić w instrumencie tak zwaną korektę, czyli w granicach rozsądku ten instrument przebudować, czyli poprawić w pewnych miejscach grubości płyty, zmienić kąt natarcia szyjki, wymienić belkę basową, wymienić duszę i dodać temu instrumentowi. Są takie instrumenty, którym jakby się nie chciało pomagać, mam teraz taką altówkę, z którą nie mogę przestać walczyć, które nie chcą zagrać i są no, niepokorne strasznie, a są takie instrumenty, które pięknie grają po takich korektach. Skrzypce to też cała rodzina instrumentów smyczkowych, są bardzo wdzięczne instrumenty, bo tutaj słychać to, że lutnik się przyłożył do pracy i to nie jest gitara, która podobnie zabrzmi wszystkim, czy ukulele, to będzie najlepszy przykład, tylko skrzypce, nie? Że to jest, słychać tą pracę. Dalej wiele razy jestem niezadowolony ze swojej pracy i uważam, że można było to zrobić lepiej. Tak, ale to jest, że słychać tą pracę, to jest wspaniałe uczucie i dla mnie na przykład nieraz jak chodzę gdzieś na koncert i słyszeć instrumenty, przy których wiele godzin spędziłem, to jest cudowna nagroda.
Wielka satysfakcja.
Tak jest.
Stale dokumentujesz swoją pracę i dzielisz się jej efektami na portalach społecznościowych. Ostatnio przeglądając zdjęcia na Facebooku dowiedziałam się, jak zrekonstruowałeś smyczek pernambukowy. Ile czasu ci to zajęło?
To tak jak mówiłem o tych renowacjach, to jest lwią część tutaj, to jest planowanie, więc moja praca też polega na tym, że jak jadę do pracy, to myślę o pracy, jak wracam do domu, to myślę o pracy. Śni mi się czasami praca, albo jakieś pomysły mi się śnią, więc sam ten proces planowania tego wszystkiego i rozmyślania, konsultowania też z innymi bardziej doświadczonymi lutnikami czy smyczkarzami, co można by zrobić z takim smyczkiem, to jest to największa praca. A samo przystąpienie już do pracy, no to nie jest aż tak długie.
Czego uczysz się od muzyków, którzy cię odwiedzają tutaj?
Przede wszystkim, co to znaczy dobrze ustawiony instrument. Mam na myśli teraz całe ustawienie instrumentu. To jest wysokość strun, rozstaw strun, ustawienie duszy. Są różni muzycy, mają różne preferencje, dlatego jak mówiłem w poprzedniej części tutaj naszej rozmowy, że nie ma czegoś takiego jak instrument idealny, bo mogą się skrzypce podobać jednej osobie i mówić tam może osoba, że to jest instrument wybitny, a druga osoba przyjdzie i powie, że to dla niej jest instrument szkolny. Uczę się przede wszystkim słyszeć to, co oni słyszą. Tego się uczę i uczę się też od nich tego, co to znaczy dobrze wyważony smyczek, co to znaczy dobry smyczek. Bo ja postrzegam moją pracę przez pryzmat stricte lutniczy, a też dochodzi do takich śmiesznych sytuacji, że przychodzą ludzie ze smyczkiem do nabicia, na który jak patrzę, to sobie myślę, że to jest totalne dziadostwo. A dla tej dziewczyny czy dla tego chłopaka to jest najlepszy smyczek, jakim grali w życiu, bo po prostu im dobrze się gra, że to jest znaleźli swój smyczek. No i podobnie jest z instrumentami, więc głównie chodzi o określanie dźwięku, o ustawienie instrumentu. I to jest ważne i od muzyków bardzo się dużo uczę.
A co to jest ustawienie instrumentu?
No polega to na tym, że jeżeli ktoś, dajmy na to, gra na skrzypcach i jest niezadowolony z brzmienia, czy instrument stracił w jakichś pewnych rejestrach, czy na których pozycjach te walory, które miał on gdzieś, no to staramy się do tego wrócić.
Czy to chodzi o ustawienie pięknej barwy?
To też, ale to będzie w większości raczej zdeterminowane konstrukcją instrumentu. Można tutaj dużo zrobić docięciem nowego podstawka, można dużo zrobić tutaj wymianą duszy, czyli takim nieingerowaniem stricte w konstrukcję instrumentu. No pole jest dosyć spore. No czasami to są takie instrumenty, które same w sobie już są świetne, a są takie instrumenty, którym po prostu trzeba poświęcić trochę więcej czasu, żeby znaleźć to miejsce po prostu dla duszy na przykład chociażby, nie?
Czyli od duszy dużo zależy.
Tak.
A co to jest dusza instrumentu?
Dusza no to będzie taki kołeczek z drewna świerkowego. Najlepiej, żeby to był świerk najwyższej jakości, no i żeby bardzo długo leżakował. Dusza ma za zadanie w instrumencie połączyć płytę wierzchnią, czyli przenosić wibracje z płyty wierzchniej na płytę spodnią. No i gdybyśmy wyciągnęli z nastrojonego instrumentu duszę, no to instrument zabrzmi tak, jakbyśmy na niego założyli tłumik. No w ogóle to nie będzie ten sam instrument, więc duszą można bardzo dużo poprawić w instrumencie, ale można też dużo zepsuć.
Dlatego tak ważne jest ustawienie.
Jest ustawienie, no i dopasowanie tej duszy, tak. Instrument może dużo stracić, jeżeli to będzie zrobione niefachowo.
Czy lutnictwo to jest ciężki zawód?
Myślę, że ciężki, ale bardzo wdzięczny. Najtrudniejsze to są początki na pewno. Ja jak wspominam początki swoje, to było naprawdę ciężko i miałem wiele wątpliwości i takich zapaści, bym powiedział. Znaczy głównie polega to na tym, że w moim przypadku, jako że jestem samoukiem, no to było zaczynanie od zera i nie terminowałem żadnej pracowni, nie wiedziałem jak funkcjonuje pracownia, też biznesowo.
Rzuciłeś się na głęboką wodę.
Rzuciłem się trochę na głęboką wodę, no ale pomyślałem, że teraz albo nigdy, ale mając też z tyłu głowy taki bezpiecznik, że skoro zaczynam i tak naprawdę to mogę to dzisiaj śmiało powiedzieć po tych 4 latach prawie, że nie umiem prawie nic, to że muszę uważać. Nie muszę uważać, żeby nie brać takich rzeczy po prostu do pracy, których nie umiem zrobić. To tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to jest bardzo duża odpowiedzialność, więc no ale na chwilę obecną po tych 4 latach to jestem bardzo szczęśliwym lutnikiem. Jest coraz większa społeczność, tu się tworzy, ludzie są zadowoleni, więc tak. Jest ciężka praca, nieraz to jest po prostu ciężka fizyczna praca i nieraz to jest też praca taka, której by się nie chciało robić, a trzeba. Czyli na przykład praca przy jakichś typowo szkolnych, paskudnych, starych, rozwalonych instrumentach, przy których jakbyśmy się nie starali, to i tak się nie odwdzięczą pięknym brzmieniem, więc no i to chyba tyle, no.
Dlatego pomagają ci tutaj chłopcy.
Tak, pojawił się ostatnio tak w pracowni mój pierwszy uczeń Maciek 5 roku temu i dużo możemy się nawzajem od siebie uczyć, bo on jest zawodowym kontrabasistą. No i jest też Kacper. Tak, pomagają mi oni dużo. Dużo się od nich też uczę. Tak jak rozmawialiśmy, czego od muzyków po prostu się najwięcej uczę, więc od nich się dużo uczę też. No i cudownie się tutaj uzupełniamy po prostu.
Podcast Rzeczy Piękne został zrealizowany w ramach stypendium twórczego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.